W audycji Mąż Prawo, dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś porozmawiamy o pracowniczych planach kapitałowych, a naszymi gośćmi są pan Wojciech Tarasiuk, dyrektor regionalny PKO Bank Polski i pani Marta Młyńczyk, koordynator do spraw PPK właśnie w tymże banku. Porozmawiamy o pracowniczych planach kapitałowych, które w zasadzie to przedsięwzięcie weszło już w życie. Już możemy się z nimi w niektórych momentach spotkać.
Weszło w tym sensie, że właśnie jest to moment ostatni do podpisywania umów, które wprowadzają pracownicze plany kapitałowe w największe przedsiębiorstwa zatrudniających powyżej 250 osób i jesienią do końca roku zaczną spływać pierwsze wpłaty na nasze indywidualne konta osób zatrudnionych właśnie w takich przedsiębiorstwach. I ten cały mechanizm wobec tego, cały mechanizm rynkowy właśnie w tej chwili ruszył. Zostały wybrane, certyfikowane firmy, które będą prowadziły fundusze emerytalne i cała infrastruktura i informatyczna i ta prawna została chyba już obstalowana.
Czyli tak zaczynając od początku, to co to są te pracownicze plany kapitałowe? Kto ten plan za nas ustalił albo kto nam go ustali?
Jeżeli mogę, to zacznę troszkę od początku, tak? My jesteśmy, jak każde społeczeństwo, skazani na to, żeby oszczędzać na emeryturę.
A nie udaje nam się?
No troszkę się nie udaje, to znaczy w tym sensie, że Polacy nie są narodem, który ma wybitne skłonności do systematycznego oszczędzania. To my w przypadku banków szczególnie widzimy. I oczywiście w większości krajów od XIX wieku istnieją systemy zabezpieczenia społecznego, emerytalnego, te, które dzisiaj nazywamy w Polsce ZUS-em.
Ale już to jest... taki mamy.
Słucham?
Też taki mamy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
I super, że mamy, ponieważ jest to takie ubezpieczenie wzajemne kolejnych pokoleń następujących. Dzisiejsi 30-latkowie będą finansować przyszłych 60-latków plus. Wobec powyższego to nie jest indywidualne oszczędzanie, tylko pewna umowa społeczna, która mówi o tym, że są jakieś reguły wyznaczania emerytur na przyszłość, a te emerytury będą finansowane ze składek bieżących pokoleń. I to jest oczywiście pewna wada takich rozwiązań, zwłaszcza w tej sytuacji, w której większość społeczeństw europejskich bardzo silnie się starzeje. Wobec tego ta relacja pomiędzy osobami, które pobierają emeryturę, a które pracują i przeznaczają swoje składki na finansowanie tego systemu, no stale się pogarsza. Stąd...
Znaczy coraz mniej pracuje na coraz więcej emerytów.
Dokładnie. I z tego powodu wszystkie społeczeństwa europejskie odczuwają takie ryzyko, co będzie za lat 20, 30, 40. Stąd istnieją poszukiwania sposobów do tego, aby zachęcić do swoiście indywidualnego oszczędzania. I oczywiście na drugim końcu tych wszystkich rozwiązań już dzisiaj obowiązują, czy istnieją indywidualne sposoby oszczędzania na emeryturę. One się nazywają najczęściej IKE, IGZE. To są rozwiązania, które umożliwiają systematyczne odkładanie jakichś kwot na tych rachunkach, a państwo ze swej strony zapewnia zachętę podatkową w takiej czy innej formie.
Ale to indywidualnie musimy do tego podejść, prawda? Tak, znaczy podjąć taką decyzję, że jednak dbamy o własną emeryturę.
To jest kompletnie
emeryturę.
Indywidualna decyzja. I pomiędzy tymi dwoma skrajnymi rozwiązaniami pojawiają się pracownicze plany kapitałowe, w którym następuje w pewnym sensie współdziałanie trzech stron, każdego z nas, pracodawcy oraz państwa. I te trzy składniki, czy te trzy źródła będą się składać na oszczędności z przeznaczeniem na przyszłą emeryturę.
To rozumiem, że te indywidualne plany się nie sprawdziły, bo trzeba jakoś systemowo zadbać. To, żebyśmy my sami wykonali taki ruch, czyli te indywidualne konta emerytalne, te inne sposoby oszczędzania, trochę nie przemówiły do Polaków.
Chyba
trzeba troszkę to usystematyzować.
Postymulować, tak? To jest jednak silniejsza zachęta niż do tej pory te plany indywidualne, czy czysta zachęta.
Mimo, że otrzymując taką symulację naszej przyszłej emerytury, to niektórzy mogą złapać się za głowę, patrząc, że ta wypłata przyszłej emerytury będzie na poziomie, no nie wiem, 30% tego, co zarabiają obecnie.
No cóż, my jesteśmy społeczeństwem, które w istocie uczy się tych zasad gospodarki wolnorynkowej, w której jednak jesteśmy jakoś zobowiązani do tego, żeby też myśleć o swojej przyszłości. A to strasznie trudno się wykonuje. Tutaj przykład kredytów hipotecznych, które w Polsce są oparte na zmiennej stopie procentowej, jest do tego przykładem. przykładem. W większości krajów obowiązuje stała stopa procentowa. Nikt nie myśli, że stopy procentowe się zmienią. Podobnie przy emeryturze troszkę nie myślimy o tym, co będzie w przyszłości. Oczywiście ta część osób, która zarabia dobrze albo ponadprzeciętnie, przedsiębiorców, którzy gromadzą pewien kapitał czy pewien majątek, no to są osoby, ta część społeczeństwa w jakiejś mierze gwarantuje sobie wypłatę emerytury na przykład z czynszów, przyszłych czynszów najmu nieruchomości. Ale gro z nas musi, właściwie powinno myśleć o sposobie zabezpieczenia i w tym miejscu pojawiła się właśnie ta zachęta państwa do tego, żeby wspólnie pracodawca, państwo oraz pracownik w planach uczestniczył.
Czyli takie porozumienie trójstronne. A kogo obejmą te pracownicze plany kapitałowe? Czy to jest tak, że 100% pracujących Polaków i wszyscy mamy pracownicze plany kapitałowe?
Jakby to precyzyjnie wytłumaczyć? W istocie można powiedzieć, że 100%, przy czym prawo daje nam możliwość rezygnacji z uczestnictwa w programie. Zatem każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jedną osobę w perspektywie 2021 roku, będzie musiał podjąć trud zorganizowania takiego planu.
Jednego pracownika.
Nawet jednego pracownika. Przy czym w przypadku tych najmniejszych firm do 10 osób istnieje pewien mechanizm, który mówi o tym, że jeżeli wszyscy pracownicy zrezygnują, to pracodawca jest zwolniony z tego obowiązku. To jest dopiero przed nami, to jest bardzo ciekawe, co będzie, prawda? Jeżeli będziemy zmieniać pracę, będziemy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy uczestnikiem programu emerytalnego, trafiamy do pracodawcy, w którym tego programu nie ma. No może się okazać, że to jest też jakiś element zachęty czy walki o pracownika, prawda? Że istnieje tutaj to współdziałanie.
No tak, rzeczywiście, bo teraz w momencie, kiedy jesteśmy już tak o krok od tego rynku pracownika, brakuje nam pracowników, no to rzeczywiście ta opieka zdrowotna, bądź też socjalne programy, pakiety mogą być zachętą.
Mogą być zachętą. Wraz z upływem czasu my na swoich kontach zobaczymy autentyczne, prawdziwe pieniądze. My pracując w sektorze finansowym, o czym wspominałem pani redaktor tutaj w kuluarach, jesteśmy przyzwyczajeni do takiego systemu, bo od 10 lat uczestniczymy w takim rozwiązaniu. No i widzimy już te kwoty, które się odłożyły przez ten okres. Zapewniam państwa, że gra jest o coś.
W audycji Masz Prawo rozmawiamy o pracowniczych planach kapitałowych. Mieliśmy OFE, teraz mamy pracownicze plany kapitałowe. No i doświadczenia z OFE były takie, że najpierw ono było, potem prawie go nie ma.
Przed chwilą powiedziałem, że mamy te dwa skrajne modele, a ten model PPK jest kompletnie innym rozwiązaniem niż OFE, wobec tego nie ma ich tutaj w żaden sposób co porównywać. Jest jedna zasadnicza cecha PPK, tego nowego programu. Wszystkie środki zgromadzone na rachunku są środkami prywatnymi, podlegającymi dziedziczeniu. Wobec tego tutaj nie ma żadnego ryzyka manewrów z tymi pieniędzmi. I co ciekawe, no właśnie te składki będą się gromadziły z trzech źródeł, o czym już zaczęliśmy mówić, ponieważ co do zasady 22% wynagrodzenia brutto jest potrącana z wynagrodzenia brutto pracownika. Do tego pracodawca dokłada się co najmniej 1,5% wynagrodzenia brutto, a oprócz tego Skarb Państwa robi nam też pewną...
Brutto znaczy jeszcze przed tymi składkami ZUS-owskimi, czy już po? Przed.
Tak, przed. I do tego jeszcze jest ta premia prawnie ze strony państwa. W pierwszym roku ekstra 250 zł oraz 240 zł każdego roku. Można mówić, że to jest 20 zł miesięcznie.
To na przykładach najlepiej się takie rzeczy omawia, więc żeby powiedzieć, ile tak naprawdę co miesiąc wypłynie z naszego portfela na jakimś przeciętnym wynagrodzeniu. Jesteśmy w stanie to państwu zobrazować? Znaczy, tak. Ile to będzie nas kosztowało, ile to będzie kosztowało pracodawcę, a ile na tym zyskamy?
To znaczy tak, zakładając, że osoba zarabia 3000 brutto, tak dla równego rachunku, te 2%, które idzie od pracownika, to jego wynagrodzenie na konto wpłynie o 60 zł mniejsze, bo te 60 zł zostanie przekazane właśnie do funduszy na pracowniczy plan kapitałowy. 45 zł bo to jest 1,5% od 3000, dołoży mu pracodawca. Czyli mamy tak naprawdę taką ekstra podwyżkę. I dodatkowo, tak jak wspomnieliśmy, jest 20 zł jeszcze od Skarbu Państwa i 250 zł wpłaty powitalnej.
Czyli można powiedzieć, że tutaj składamy się w takim podmiocie trójstronnym na naszą przyszłą emeryturę. Jak będzie wyglądała wypłata tego? To znaczy, będziemy dostawali emeryturę z ZUS-u i dodatkowo ktoś będzie nam wypłacał jeszcze jakieś ekstra pieniądze, znaczy no, ekstra te, które sobie odłożyliśmy, bo w sumie to nie jest tak, że ktoś nam tutaj zrobił ogromny prezent. Częściowo rzeczywiście zachęcił nas do tego, żebyśmy odkładali na tą swoją przyszłą emeryturę. Czyli to inny podmiot.
Tak, tutaj pracownicze plany kapitałowe nie mają nic wspólnego z ZUS-em. ZUS to jest zupełnie oddzielny element emerytalny. I tam
pracodawca
będzie...
przekazując te składki też żadnego pośrednictwa ZUS-u tutaj nie będzie
Absolutnie
miał.
Nie. To są całkowicie pieniądze prywatne. Idą od pracodawcy i idą od pracownika. Z ZUS-u będzie jedna część emerytury, natomiast druga, ta część, którą sobie sami odłożymy, pomoże w przyszłości wspomóc nas tak na tej emeryturze. I tu w zależności od tego, jak długo będziemy odkładać, to odpowiednio będzie wysoka ta część dodatkowa. Będzie to wypłacane przez ten podmiot, który prowadzi PPK. Nie idzie to absolutnie przez ZUS.
Ten podmiot wybiera kto? Pracownik, pracodawca, wspólnie pracownik z pracodawcą, czy może jakieś losowanie się odbywa?
Nie? Jest to decyzja bardzo świadoma i przemyślana. Zarówno uczestniczy w tym pracodawca, bo to pracodawca podpisuje w imieniu pracowników taką umowę o zarządzanie. Natomiast jest również to konsultowane z pracownikami, z przedstawicielami pracowników i wspólnie wypracowują, która instytucja będzie prowadziła PPK.
Gdzie te instytucje możemy znaleźć? To znaczy, skąd możemy się dowiedzieć, że takie instytucje prowadzą te pracownicze plany kapitałowe?
Oficjalna strona, która dotyczy pracowniczych planów kapitałowych, to jest www.mojeppk.pl i tam są wszystkie informacje zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Jest tam też wykaz wszystkich instytucji finansowych, które prowadzą takie programy, pracownicze plany kapitałowe.
To są instytucje finansowe, ubezpieczalnie, jak
Trzy typy podmiotów, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Fundusze Emerytalne oraz Zakłady Ubezpieczeń. One zwykle są jakoś związane z instytucjami typu bank albo duże towarzystwo ubezpieczeniowe.
Ja wiem, że Państwo reprezentują jedną z takich instytucji, ale zadam to pytanie. Na co zwracać uwagę, wybierając instytucje? Na jakieś wyniki finansowe, bo potem Państwo pomnożycie nasze pieniądze w sposób cudowny i ta emerytura będzie jeszcze większa?
Nie chciałbym tutaj z racji tego programu tak używać tutaj też argumentów typowych dla naszej instytucji, ale wydaje się, że kwestia bezpieczeństwa i pewnej wiarygodności długoterminowej instytucji jest tutaj rzeczą...
Ja rozumiem, że państwo to gwarantuje, że raczej te nasze pieniądze nie pójdą gdzieś na spłatę.
Nie, w żaden sposób. To oczywiście to są wydzielone fundusze. Wobec tego mają swoją osobowość prawną, są pod nadzorem, no ale... element tradycji, element wiarygodności, pewnego doświadczenia zawodowego oraz tego wszystkiego, co się kryje pod renomą instytucji, wydaje się być tutaj kluczowe. Drugi element, który oczywiście można, na który można spoglądać, to jest kwestia kosztów zarządzania takim funduszem.
Czyli doszliśmy do interesującego miejsca. To, że my wpłacimy, to nie znaczy, że wszystko otrzymamy z powrotem, tak?
Myślę, że otrzymamy więcej niż włożyliśmy. Aha. Ponieważ naturalną rzeczą jest to, aby zarządzać tak pieniędzmi, aby ona osiągała...
Mnożyły się.
I w bankowości jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak się przyniesie do banku jakieś pieniądze, to te pieniądze...
Chociaż troszkę się pomnożą.
Tak jest. I istota funduszy emerytalnych jest dokładnie taka sama. Tutaj nie widać żadnego zagrożenia, żeby wartość środków zgromadzonych podlegała zmianom. I też są tutaj szczegółowe rozwiązania, o których możemy sobie jeszcze oddzielnie porozmawiać. Natomiast no, są rzeczywiście koszty, ale w porównaniu do OFE, one są tutaj ustawowo ograniczone. To znaczy towarzystwa prowadzące PPK nie mogą pobierać opłaty wyższej niż 0,5% od wartości aktywów, a w tej chwili rynek ukształtował się tak, że w zasadzie że wszystkie towarzystwa oferują niższe opłaty. I zapewniam, że są to najniższe opłaty na rynku dla jakichkolwiek porównywalnych sposobów oszczędzania długoterminowego.
A to nie jest coś takiego, te pracownicze plany kapitałowe, jak oszczędzanie indywidualne. Przyzwyczailiśmy się też do takich planów emerytalnych w towarzystwach, że troszkę nas ubezpieczały, trochę
nie, to nie odkładaliśmy ma nic wspólnego, na emeryturę. Dlatego, że tego typu rozwiązania, takie produkty były związane z formatem ubezpieczenia, czyli pewnego zakładu o to, czy nam się przeżyje dłużej bądź krócej. Tutaj nie ma żadnego zakładu. To jest czysta reguła. 100 zł do funduszu, 3% rocznie ten fundusz powinien zarobić. Wobec tego na koniec roku mamy od tych 100 103, a w następnym roku mamy 106. Z wiarą, że tak będzie, bo oczywiście mamy przed sobą bardzo długi okres i my nie wiemy, jakie będą zachowania rynkowe. No, też trzeba sobie mieć to świadome, że my od 10 lat jesteśmy w warunkach niskich stóp procentowych. 2-3 punkty procentowe. Ale duża część naszego społeczeństwa pamięta, że były stopy procentowe kilkadziesiąt procent. Wobec tego za 30 lat to się w jakimś mierze okaże. Natomiast rozwiązania, które są tutaj zaprojektowane ustawowo, wydają się zabezpieczać przed różnymi niekorzystnymi zdarzeniami rynkowymi.
Czy to jest rozwiązanie, które powinniśmy wszyscy brać pod uwagę, czy rzeczywiście są grupy takie, które mogą sobie darować pracownicze plany kapitałowe? Na przykład zostało nam 3 lata do emerytury, więc już nic tutaj tak wspaniałego się nie wydarzy, żeby tę emeryturę nam podnieść.
No chyba rzeczywiście jest tak, że tam tuż przed emeryturą, zresztą tak ustawodawca też to określił, że tam osoby, które ukończyły 55 rok życia, muszą same jakby przystąpić, a nie odmówić przystąpienia. I to jest być może taki okres, w którym można rozważyć inne rozwiązania, no ale jeżeli mamy oszczędności, to gdzie? W owym IKZE? A być może właśnie w PPK, bo tutaj pracodawca jeszcze
dołoży
i dołoży jeszcze państwo. Wobec tego, jakbym ja miał wybierać w wieku 55 lat, to wybrałbym PPK, ponieważ jest tu troszkę więcej korzyści i to takich korzyści stricte finansowych.
Czyli jeżeli tam nazbieramy, to nawet potem to udziedziczymy, tak? Mając te 55 lat. Ktoś po nas odziedziczy, w sensie,
jeżeli nie zdołamy wypłacić, zdążymy tego wypłacić, no bo teraz już dochodzimy do tego momentu osiągnięcia wieku emerytalnego i co z tymi pieniędzmi się dzieje?
Trochę tak właśnie pobiegliśmy za daleko, bo jeszcze...
Pozarabiamy trochę pieniędzy.
Tak, jeszcze troszkę pozarabiajmy, jeszcze podejmijmy tą decyzję, ale to za chwilę. Dobrze. W audycji już prawo rozmawiamy o pracowniczych planach kapitałowych. To do kogo te plany są adresowane? Kto musi podjąć taką decyzję i do kiedy, jak to będzie wchodziło? Proszę opowiedzieć o tym.
Pracownicze plany kapitałowe dedykowane są wszystkim pracownikom do 70 roku życia, między 18 a 70 rokiem życia, od których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe. Pracodawca ma obowiązek zapisać wszystkich pracowników do 55 roku życia. Osoby po 55 roku życia już same muszą podjąć decyzję, tak? Jeżeli chcą, to muszą się zgłosić do pracodawcy i złożyć deklarację, że tak, ja chcę uczestniczyć w tym programie. Natomiast obowiązku nie mają.
Ale mają jakieś terminy, prawda? Czy też nie mają terminów? Mogą w każdej chwili przystąpić do tego pracowniczego?
Mogą w każdej chwili. Jeżeli umowa już jest podpisana, pracodawca już prowadzi taki program, mogą w każdej chwili przystąpić i mogą w każdej chwili zrezygnować z tych dodatkowych wpłat.
Pracownicze plany kapitałowe dla tych, którzy zatrudniają powyżej 250 osób, już są obowiązkowe od teraz, tak?
Tak, już są obowiązkowe, już umowy właśnie finalizujemy, bo umowy mają być podpisane do 25 października. Wszystkie te największe firmy muszą takie umowy podpisać i systematycznie zapisywać pracowników. Wszystkich pracowników muszą zapisać do 12 listopada.
Także już, te największe firmy.
Tak, te największe firmy już w tym roku muszą zapisać pracowników.
A dalej?
A dalej wchodzą już firmy między 50 a poniżej 250 i systematycznie kolejne mniejsze firmy. Co pół roku.
Do stycznia.
Czyli do stycznia 2021 roku. Wtedy wchodzą te najmniejsze firmy, takie zatrudniające do 9 osób oraz instytucje pożytku publicznego, szpitale, uniwersytety.
O ile Zakład Ubezpieczeń Społecznych i płacenie składek na ubezpieczenia społeczne jest obowiązkowe. Co prawda od umowy o pracę i od umowy zlecenia, ale od takiej formy zatrudnienia jest obowiązkowe. To czy pracownicze plany kapitałowe też możemy traktować jako takie obowiązkowe ubezpieczenie, czy jest jednak dobrowolność tutaj występuje. No wiemy, że już po 55 roku życia to jest dobrowolne. Zapisujemy się bądź nie. A przed?
Przed również pracownik ma prawo zrezygnować. Pracodawca musi stworzyć taką możliwość. Natomiast pracownik, jeżeli nie chce odkładać na emeryturę, może z tego zrezygnować.
Ale to traci to wszystko, co dopłaci pracodawca.
Ale w momencie teraz, kiedy na przykład pracodawca będzie zapisywał, możemy złożyć oświadczenie woli. Nie, ja dziękuję, oszczędzam indywidualnie.
Można. Jest taka możliwość. Ustawa taką możliwość przewiduje, że pracownik może zrezygnować i na początku, i w trakcie, i teraz się nie zapisać, a w trakcie stwierdzić, że jednak chciałbym, więc się zapisać za pół roku, za rok.
A jeżeli mamy kilka takich programów, prawda, to znaczy oszczędzamy na indywidualnym koncie emerytalnym, mamy ZUS, mamy OFE, nie wiem co jeszcze, mamy to ubezpieczenie na zdrowie też z jakąś delikatną emeryturą, to można to jakoś skonsolidować, no bo tutaj jest zachęta dość duża, państwo dopłaca, pracodawca dopłaca, to może tak włożymy wszystko do jednego woreczka. A potem z jednego dostaniemy, nie?
No niestety nie. Musimy mieć kilka woreczków, ale to dobrze mieć kilka woreczków,
dobrze, tak?
Żeby później, jak będzie już ta potrzeba, to z tych kilku woreczków korzystać, z każdego po trochu.
Najwięksi inwestorzy mówią, że żeby przy operowaniu pieniędzmi, oszczędzaniu nie wkładać wszystkich jajek do jednego kosza.
No tak, tylko oszczędzając na tę emeryturę, tak do każdego wkładając, no to po prostu może tej pensji nie wystarczyć w końcu. Bo tutaj jest możliwość 2%, to jest minimum. Czy możemy sobie większą składkę u pracodawcy
odłożyć, tak? Jest taka możliwość. Te 2% to jest te minimum, natomiast można podwyższyć o kolejne 2%.
A wtedy pracodawca też o swoje 2%, 1,5 podwyższy?
Jeżeli ja się zdecyduję, że chcę dodatkowo odkładać 2%, mam taką możliwość. Natomiast pracodawca też ma taką możliwość, ale to już jest jego decyzja również. Może taką zachętę również stosować, czy jakiejś grupie, czy uzależniać od stażu pracy, na przykład takie dodatkowe jeszcze przekazywanie środków na te PPK.
Czyli ja mogę 4%, pracodawca i tak 1,5, tak?
Tak, może być taka konstrukcja.
Albo ewentualnie pracodawca, jeżeli chce, żebym u niego pracowała i taką fajną zachętę zastosuje, to też może sobie podwyższyć tę składkę, tę swoją część składki.
Tak.
Ale państwo zawsze 250 na powitanie i 240 co roku. Dobrze, to kolejne pytanie, czy pracownik może wybrać inny fundusz zupełnie niż pracodawca, bo na przykład w tym innym funduszu ma już część swoich oszczędności emerytalnych.
Niestety nie ma takiej możliwości. Pracownik, jeżeli chce oszczędzać w ten sposób, to musi oszczędzać w tym programie, w tym funduszu, w tym TFI czy zakładzie ubezpieczeń, z którym ma podpisaną umowę właśnie ten jego pracodawca.
A pracodawca może zmienić nie ubezpieczyciela, a właśnie to towarzystwo bądź też bank, w którym swoje pracownicze plany kapitałowe realizuje?
Oczywiście. Jest to umowa, którą tak jak każdą umowę można wypowiedzieć, także jeżeli w przyszłości będzie taka potrzeba, może zmienić firmę, która zarządza PPK w jego firmie.
I środki wtedy ewentualnie. To zależy od pracodawcy.
Oczywiście.
To jego decyzja. Dobrze, a przecież teraz jesteśmy bardzo mocno mobilni, jeżeli chodzi o pracę. Zmieniamy ją przynajmniej kilka razy w życiu naszym zawodowym, a myślę, że młodzież to będzie z nią zmieniała jeszcze wielokrotnie więcej. I co wtedy z naszymi pieniędzmi? Będziemy mieli tych funduszy pootwieranych uhu.
Rozwiązania są dwa. Pierwsze rozwiązanie to takie, że u każdego pracodawcy, u którego mam PPK, to po prostu je zostawiam i nie robię z tym nic. Natomiast wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem właśnie w tej sytuacji, o której pani mówi, że może być tego bardzo dużo w przeciągu całego życia zawodowego, łatwiej jest przenosić te PPK za sobą.
A można?
Można. Jak zaczynam pracę u nowego pracodawcy, składam taką dyspozycję, że chciałbym przenieść pieniądze, to się tak ładnie nazywa wypłata transferowa, że chciałbym, aby te pieniądze z poprzedniego PPK były już tutaj razem ze mną u tego nowego pracodawcy i pracodawca tą dyspozycję zrealizuje w porozumieniu z nowym i starym PPK.
Rozumiem, że nie wybieramy pracy tylko i wyłącznie dlatego, że na przykład nasz nowy pracodawca ma w tym samej instytucji pracownicze plany kapitałowe, no w którym akurat my oszczędzamy.
Że to chyba nie powinien być akurat priorytet.
Zobaczmy za kilka lat. Ja nie jestem tego tak zupełnie przekonany, tak? Bo może się okazać, że istnieją jakieś różnice, że te kwoty, które się pojawiają, jednak stanowią też jakiś typ swoistej zachęty, na przykład którą uzależnia od efektów pracy, czy od stażu pracy, jak przed chwilą powiedzieliśmy, to myślę, że jeszcze bardzo wiele przed nami.
Rozumiem, że te informacje będziemy otrzymywać. I właśnie od kogo? To pracodawca będzie otrzymywał, jak wyglądają te pracownicze plany kapitałowe w tej instytucji, w której on oszczędza, czy to pracownik będzie taką informację otrzymywał?
To są nasze prywatne pieniądze. Pracodawca nie będzie wiedział, jakie kwoty zebraliśmy na tym funduszu. On będzie widział tylko swoje bieżące składki. To jest nasza prywatna relacja pomiędzy mną a instytucją, która prowadzi plan kapitałowy. To też jest w jakimś mierze, panie redaktor, odpowiedź na pani pytanie, mianowicie jak łatwo z tą instytucją będzie się kiedyś komunikować, bo jeżeli będziemy chcieli jakieś dyspozycje złożyć dotyczące być może jakichś kwestii adresowych, czy też kwestii związanych z korespondencją, kwestii związanych z dowiedzeniem się, jakie są salda, albo też wskazanie osób, które są beneficjentami w przypadku jakichś, czy dziedziczą, krótko mówiąc, tak? No też z kim się trzeba będzie komunikować. Być może dostępność tej instytucji jest jednym z ważnych kryteriów wyborów.
Przy wyborze.
Przy przyszłości.
Mhm. 744 22 22. Można wykorzystać te środki nie tylko na emeryturę, ale gdzie i jak, to o tym za chwilę. Pytanie naszego słuchacza o pracownicze plany kapitałowe dotyczy tego, czy mała firma, która według planu i według ustawy przystąpić będzie musiała dopiero za 2 lata do pracowniczych planów kapitałowych, może zrobić to już teraz i swoim pracownikom takie plany kapitałowe założyć.
Niestety ustawodawca tak to przewidział, że każdy ma swój czas.
Jako obowiązek,
jako
przywilej.
Natomiast, czyli taka mała firma, która zatrudnia powiedzmy 5-6 osób, na ten moment może podpisać umowę, ale odkładać pracownikom może zacząć dopiero w tym terminie dla niej przewidzianym, czyli od 1 stycznia 2021 roku. Natomiast mamy i na to rozwiązanie. Jeżeli jest taka firma, która chciałaby swoim pracownikom zaoferować program emerytalny.
To mogła już bez tej ustawy, prawda?
To mogła bez tej ustawy i może nadal. I jest to coś takiego, co się nazywa pracownicze programy emerytalne, PPE w skrócie. I to zapraszamy, można zrobić to między innymi w naszej instytucji. Jeżeli firma jest zainteresowana, to można otworzyć coś innego.
No ale wtedy jak przyjdzie na nią czas, na te PPK i co?
Jeżeli przyjdzie na nią czas PPK, a ma już otwarte PPE, jeżeli 25% pracowników się zapisze, będą odprowadzane składki.
To się przekształci?
W tej wysokości 3,5%, to nie musi zakładać PPK.
No dobrze, ale to PPK daje to, że państwo jeszcze dokłada te 240 zł, a nawet 250 powitalne, no to szkoda z tego rezygnować.
Pozytywną stroną dla pracownika w PPE jest to, że wszystko finansuje pracodawca.
A, no to pracownik niech namawia, żeby jeszcze zanim obowiązek PPK przyjdzie, to pracodawcę na te emerytalne programy namawiać.
Jak widać, jest bardzo dużo już w tej chwili rozwiązań na polskim rynku, które umożliwiają takie systematyczne oszczędzania. My ciągle mamy z tym problem jednak.
No właśnie, dokładnie. Ciągle mamy z tym problem, więc być może to, że zaczną się te pracownicze plany kapitałowe, zobaczymy, zaczną się te pierwsze wypłaty, to będzie stymulacja. Do czekania na kolejne rozwiązania.
Bardzo liczymy na to, że to jest jeden z tych elementów edukacyjnych naszego społeczeństwa.
Mm-hmm. Jeżeli mamy 2 umowy o pracę u 2 różnych pracodawców, tak szybciutko zadam, bo jeszcze zostało naprawdę niewiele czasu, a jeszcze kilka takich pytań. 2 umowy o pracę, 2 różnych pracodawców, 2 plany kapitałowe?
Tak. Jeżeli zdecydujemy się na to, aby u jednego i u drugiego pracodawcy odkładać te swoje 2%, to możemy mieć 2 plany kapitałowe.
Jeżeli chcemy wcześniej z tych pieniędzy skorzystać, możemy?
Tak, jest taka możliwość, aby z tych pieniędzy skorzystać
ale
wcześniej.
Ale nie namawiamy do tego, nie tylko...
Nie namawiamy, natomiast zdarzają się w życiu takie sytuacje, kiedy chcemy z tych pieniędzy skorzystać. Jest to między innymi moment, kiedy jest poważne zachorowanie w rodzinie albo osoby, która odkłada sobie w PPK, albo małżonka, dzieci, wtedy można 25% tego, co jest zgromadzone, wypłacić, zachowując wszystkie przywileje. Tak. Druga sytuacja, kiedy nie tracąc przywilejów można z tych pieniędzy skorzystać, to jest wypłata na wkład własny na mieszkanie. Ta część niestety jest zwrotna. W ciągu 15 lat trzeba
oddać,
zwrócić.
Włożyć z powrotem.
Może nie oddać, tylko włożyć z powrotem
na te swoje oszczędności. Tak, oddać samemu sobie.
Oddać samemu sobie, pożyczyć od samego siebie i tutaj raz można skorzystać z takiej sytuacji, czyli na to pierwsze mieszkanie i jedno jedyne.
Na to pierwsze jedno jedyne. Mhm. Jak chcemy już trzecie mieszkanie kupić, to niestety nie.
Trzeba mieć jeszcze mniej niż 45 lat.
Powiedzieliśmy już o tym, że podwyższyć możemy, a czy obniżyć tę wpłatę możemy? Czyli te 2% na przykład zastąpić 1% naszego...
Jest taka możliwość, natomiast jest to bardzo pracochłonne, że tak powiem, ponieważ jest taka możliwość, aby obniżyć do 0,5%. Natomiast tylko w sytuacji, jeżeli nasze miesięczne dochody nie przekraczają 1,2 najniższego wynagrodzenia. I wszystkie nasze dochody, nie tylko u tego pracodawcy, ale generalnie wszystkie dochody. Więc to generalnie jest sytuacja dla osób naprawdę najniżej zarabiających. To jest taka możliwość, żeby złożyć deklarację u pracodawcy, że zarabiam mniej niż 1,2 najniższego wynagrodzenia i wtedy nie 2 z mojego wynagrodzenia jest potrącane, tylko 0,5.
To jeszcze ostatnie pytanie. Te pieniądze, które nazbieramy, dożyjemy 60 roku życia, rozpocznie się wypłata, będziemy dostawali w transzach miesięcznych?
Tak, będzie to w transzach miesięcznych.
To nie było ostatnie pytanie, przepraszam, bo jeszcze chciałam o to dziedziczenie zapytać. Przecież powiedzieliśmy naszym słuchaczom, że na końcu odziedziczy ktoś po nas te pieniądze, bo no tak, są nasze własne.
Jeżeli nie zdążymy my skorzystać tak z tych pieniędzy.
Przechodzimy na emeryturę, nazbieraliśmy pewną pulę środków. Podstawowa zasada jest w tej chwili jakby promowana, to jest wypłata 25% kwoty jednorazowo i rozłożenie pozostałej kwoty na 10 kolejnych lat, czyli na 120 płatności. Ale my możemy zarówno z tej pierwszej części, jak i drugiej troszkę manewrować, nie tracąc przywilejów podatkowych. A jeżeli coś zostanie na tym funduszu, no to nasi spadkobiercy ją trzymają.
Wskażemy tych spadkobierców?
Tak.
Nie musimy w testamencie.
To zależy już jakby od normalnych praw związanych z dziedziczeniem. Tutaj nie ma żadnych innych reguł, jak oprócz te, które są powszechnie obowiązujące.
Czyli nie wskazujemy osoby, które dostanie wypłatę od nas tych pieniędzy, tylko normalnie kto po nas dziedziczy, ten w jakiejś części je odziedziczy.
No tak w dużym skrócie już nie wchodząc w szczegóły.
Jeżeli chcemy, możemy.
Możemy. Myślę, że o pracowniczych planach kapitałowych jeszcze będziemy rozmawiać, dlatego że to dopiero początek tej ustawy i początek obowiązywania takiego oszczędzania wygląda zachęcająco. Co życie przyniesie, ile jeszcze pytań i jak wybrać te instytucje, no to myślę, że muszą państwo uczestniczyć w tym procesie decyzyjnym razem z pracodawcą, się spotkać i rozmawiać o tym. Na pewno jest to forma oszczędzania zachęcająca. A moimi gośćmi dziś byli pan Wojciech Tarasiuk, dyrektor regionalny PKO Banku Polskiego i pani Marta Młyńczyk, koordynator do spraw PPK, również PKO Banku Polskiego. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Audycja Masz Prawo za tydzień. Ja mam nadzieję, że naoszczędzamy na tę emeryturę bardzo dużo, ale tak jeszcze...
Za tydzień
nie zaoszczędzamy, ale myślę, że za tydzień w audycji Masz Prawo porozmawiamy o równie ważnych problemach, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zostańcie państwo z nami w tym czasie.